w tej chwili? Nie ma terroru. Jeśli pani radna chce przedstawić swoją interpelację, to bardzo proszę. Tak? Interpelację. Pan Artur Różański. No, więc najpierw pytam o interpelację. Ale kolejność jest taka. Więc pani radna Kretkowska zadaje swoją interpelację i udzielam pani głosu, a państwo się zapisają z zapytaniami.
Ponieważ dzisiaj była mowa o zarobkach kilka razy na tej sali, więc chciałam tą jedną interpelację z tych, które złożyłam, przedstawić. Dotyczy ona odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od nich przez Poznańskie Centrum Świadczeń. Sprawa dotyczy samotnej matki, mieszkanki Poznania, która w latach 2007-2011 pobierała świadczenie alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego, gdyż ojciec dziecka uchylał się od regularnego przekazywania alimentów na rzecz swojego syna. Ponieważ sprawa była już na etapie prób ściągania tych należności od ojca przez komornika, ta pani raz na pół roku zanosiła do kancelarii komornika zaświadczenie o kwotach przekazywanych jej przez ojca dziecka, o które następnie miało być umniejszane świadczenie alimentacyjne uzupełniające w założeniu kwoty niepozyskane od ojca. Ta pani nie wiedziała, że komornik nie przekazywał tych informacji do funduszu alimentacyjnego i że przekazywane jej przez ten fundusz przez 3 lata kwoty nie umniejszone były o te nieduże, ale odzyskiwane od ojca dziecka. Dopiero po czasie okazało się, że ta pani w okresie 3 lat otrzymywała rocznie ponad 4000 zł nienależnych tych kwot. Urósł ten dług do kwoty 11 900 zł. Do tego doszły odsetki. Razem zrobiła się z tego kwota 20 000 zł, którą w tej chwili w tej chwili spłaty się żąda od niej. Ona jest, to dziecko, na które były pobierane te kwoty, już zdążyło dorosnąć, ten syn już jest dorosły, kończy naukę, rozpoczyna pracę. Ta pani jest kucharką zatrudnioną przez miasto w miejskiej placówce oświatowej, nawiązuje do naszej dyskusji. Zarabia jako kucharka na stałym etacie, pracując w bursie, 1373,81 zł miesięcznie. Dostaje jeszcze dodatek mieszkaniowy, dostaje jeszcze kilka świadczeń, z których robi się kwota 2000 zł. Wychowuje samotnie drugiego siedmioletniego obecnie syna. Zostaje jej na życie po zapłaceniu czynszu, po zapłaceniu wody, po zapłaceniu energii elektrycznej, gazu. Zostaje jej na życie dla tych dwóch osób 260 zł, czyli 123 zł na osobę na miesiąc. Według Poznańskiego Centrum Świadczeń sytuacja ta nie jest sytuacją trudną i w związku z tym centrum od 4 lat odmawia umorzenia jej odsetek za tamte pobierane 300 zł miesięcznie z tego funduszu alimentacyjnego. I w związku z tym ona ma spłacać to zadłużenie rozłożone na raty. To zadłużenie rozłożone na raty przy jej zarobkach powoduje, że ona spłacając odsetki będzie przez jeszcze dziesiątki lat, tyle ile będzie żyła, będzie płaciła odsetki. Natomiast nie zacznie nawet spłacać tego długu, samej kwoty zadłużenia. I chciałam powiedzieć o tym, mimo że jest mecz o 21, że państwo się spieszycie, że kucharka zatrudniona na stałym etacie przez miasto Poznań w miejskiej placówce oświatowej, zarabiająca w związku z tym 1373 zł miesięcznie, wychowująca jedno dziecko, ma na życie po zapłaceniu czynszu, wody, gazu i prądu 260 zł. Jeżeli zachodzi taka sytuacja jak tu, że przez 3 lata, nie wiedząc, że komornik nie odlicza tych kwot, pobierała 300 zł miesięcznie na dziecko, teraz ma zwrócić 11 900 plus odsetki 20 tysięcy, że jest to kwota dla takiej osoby zatrudnionej przez miasto Poznań na stałym etacie niewyobrażalna. I że nawet spłacając na raty tą kwotę, będzie do końca życia spłacać tylko odsetki. I chciałam Państwu na to zwrócić uwagę. Na interpelację z prośbą o zajęcie się problemem składam na ręce pana sekretarza.
Dziękuję bardzo. To była jedyna interpelacja, którą Państwo radni chcieli zaprezentować na dzisiejszej sesji. Teraz zapytania. Pan Artur Różański.
Tak, zapytania będą syntetyczne, natomiast odpowiedzi proszę maksymalnie wyczerpujące, bo będę dociekliwy w tych dwóch kwestiach. Oba pytania dotyczą Randa Kaponiera. Pierwsze, krąży informacja praktycznie w kuluarach publicznie o zamiarze wykonanym lub nie zamurowania siedliska nietoperzy w celu przyspieszenia oddania Randa Kaponiera. Do mnie ta informacja dotarła z dość wiarygodnego źródła, w związku z tym jednak uważam, że trzeba tę sprawę wyjaśnić. Proszę o sprawdzenie, czy do takiego faktu, czy był taki zamiar, czy został wykonany i prosiłbym naprawdę dość poważnie do tego podejść, bo jeżeli ktoś czegoś takiego dokonał, no to znaczy, że jest człowiekiem niegodziwym po prostu. Drugie pytanie dotyczy również Randa Kaponiera. Proszę o przygotowanie maksymalnie szczegółowego wykazu wszystkich robót dodatkowych od początku rozpoczęcia inwestycji. I łącznie z opisem, czy te roboty były zlecane w trybie zamówień publicznych, takim też dość dokładnym, ponieważ mam poważne sygnały, że znacząca część zamówień dodatkowych była udzielona z ominięciem procedury zamówień publicznych.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Ja nie wiem, czy Urząd Miasta ma taką wiedzę, o którą będę pytał, ale Wydziałowi Sportu będzie na pewno łatwiej sprawdzić niż mi, szaremu Żuczkowi, dlatego pytam. Jakie są wymogi do organizacji Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata w pływaniu przez Światową Organizację Pływania? Których z tych wymogów nie spełniają Termy Maltańskie? I chronologicznie, gdybym mógł dostać taką odpowiedź, kiedy te warunki powstały bądź kiedy się zmieniały i na którym etapie Termy te warunki spełniały, a od którego momentu już nie spełniają, bo z tego, co dowiedzieliśmy na ostatniej Komisji Sportu, Termy Maltańskie nie spełniają warunków do organizacji największych imprez pływackich. To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie dotyczy działek przed Teatrem Polskim na 27 grudnia. Chciałbym się dowiedzieć, jaka jest obecnie struktura właścicielska tych działek i jakie urząd w najbliższym czasie planuje działania w związku ze sprzedażą tych działek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja w zasadzie złożyłam to w formie interpelacji, ale ponieważ sprawa jest bardzo pilna, to też zapytam i zwrócę uwagę pana prezydenta na to, że tu działać trzeba natychmiast. Otóż chodzi mianowicie o to, że 11 Liceum przygotowało projekt w ramach Centrum Dialogu Polsko-Rosyjskiego. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 63 tysięcy. Natomiast z tego powodu, że ciągle od półtora miesiąca nie można się doprosić podpisania umowy ze strony miasta, w tej chwili Centrum Dialogu w Warszawie wstrzymało dotację. I stąd moje trzy pytania. Po pierwsze, czy stać nas na stratę tej dotacji? Po drugie, chciałam zwrócić uwagę, że młodzież włożyła kolosalne siły, wysiłek w przygotowanie tego projektu, że w tej chwili podjęte zostały konkretne kroki w postaci wyrabiania sobie paszportów, wiz, w postaci zakupu biletów, ponieważ po otrzymaniu informacji, że dotacja została wstrzymana, ta procedura przygotowywania wyjazdu została uruchomiona. Natomiast z tego, co wiem, w piątek Centrum Dialogu w Warszawie wobec niepodpisania umowy przez Biuro Koordynacji Projektów wycofało się z tej dotacji. To jest sytuacja bardzo trudna, kompromituje nas przed partnerem rosyjskim i stąd moje najważniejsze pytanie, czy i ewentualnie jakie kroki podejmie pan prezydent, żeby uratować tą dotację. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Boryczkowski.
Ja na samym początku powiem, że ja też te zapytania złożyłem w formie pisemnej u pana przewodniczącego. Będę prosił o odpowiedź w formie pisemnej, ale jeśli jest możliwość, to też odpowiedź ustną dzisiaj. To są zapytania, które poprosił mnie o zadanie ich mieszkańc Poznania. Dotyczą one trybu tworzenia projektów planów wydatków osiedli. I teraz tak, statuty osiedli wskazują opracowanie projektu planu wydatków osiedla jako wyłączną kompetencję zarządów, czyli organów kolegialnych. W związku z powyższym, pierwsze pytanie. czy wniesienie pod obrady sesji Rady Osiedla projektu planu wydatków wymaga jego wcześniejszego kolegialnego przyjęcia przez zarząd i czy przyjęcia tego zarząd powinien dokonać na posiedzeniu, które jest protokołowane? Drugie pytanie. Czy przyjęcie ostatecznej wersji projektu planu wydatków przez zarząd winno być podjęte w drodze uchwały? Trzecie pytanie. Czy jest wymagane, aby projekt planu wydatków wniesiony pod obrady Rady Osiedla był identyczny z dokumentem przyjętym uprzednio przez zarząd osiedla? Czwarte pytanie. Czy zagadnienia, o których mowa w powyższych pytaniach, są przedmiotem sprawowanego przez prezydenta nadzoru nad działalnością organów osiedli? W jaki sposób zapobiegano ewentualnym uchybieniom? Piąte pytanie. W związku z trwającym obecnie procesem przyjmowania przez Radę Osiedli planów wydatków na 2016 rok i tu trzy podpunkty. Pierwsze, czy przyjęcie uchwalonych dotąd planów wydatków poprzedziło zwołanie posiedzeń zarządów, na których zatwierdzono debatowane przez Radę projekty tych planów? Drugie, czy w posiedzeniach tych uczestniczyli pracownicy Wydziałów Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta i czy były one protokołowane? Trzeci podpunkt, czy decyzje w tym zakresie podejmowane były przez zarządy w formie uchwał? Tutaj prośba o podanie zbiorczej statystyki w zakresie, ile osiedli przyjęły już plany wydatków, w ilu przypadkach poprzedziło to posiedzenie zarządu, w ilu przypadkach zarządy przyjęły uchwały dotyczące projektu planów wydatków. Jeszcze raz, tak powiedziałem, te pytania w formie wydrukowanej są pana przewodniczącego.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja mam dwa pytania. Jedno dotyczy ścieków wpływających do Cybiny w ostatnich dniach czerwca, o czym informowało kilka dzienników, także WTK, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Na te doniesienia dość rozczarowująco odpowiadał, że nie śledzi internetu, bo były to doniesienia przekazywane przez internet. Pytanie, czy nasz Wydział Ochrony Środowiska ustalił coś konkretnego w tej sprawie, czy znaleziono źródło tych zanieczyszczeń i czy je zlikwidowano? I drugie pytanie dotyczy przejścia dla pieszych przez most dworcowy przed Nowym Dworcem Głównym. Przejście dla pieszych zostało obiecane w kampanii samorządowej 9 miesięcy temu, miało być utworzone, jakoś na razie się nie pojawia. Dlaczego? Pierwsze pytanie. A drugie, czy służby miejskie mogłyby zadbać o lepsze niż dotąd oznakowanie istniejącego przejścia podziemnego? Rozmawiałam z wieloma osobami, które przyjeżdżają do Poznania, którym przeszkadzają uciążliwości związane z przekraczaniem mostu dworcowego i które nie widziały, chociaż tamtędy szły, tego, że jest przejście podziemne. Nam się to może wydawać niepojęte, bo wiemy, że jest to przejście, natomiast okazuje się, że ludzie idąc tym mostem nie widzą, że gdzieś jest to przejście, więc może warto byłoby je, i to jest moje pytanie, czy można by je dobrze oznakować, bo może częściowo by to te uciążliwości zlikwidowało. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dwa zapytania. Pierwsza kwestia, chciałem pokazać zdjęcia, ale już oszczędzając czas nie będę pokazywał. Ulica Kościuszki 80, od lat nieremontowane przejście w bramie oraz klatka schodowa. Mieszkańcy, którzy nie są osobami, które nie potrafią zadbać o wspólne dobro, bo wyremontowali podwórko, ustawili tam miejsce zabawy dla dzieci. Naprawdę ładnie się opiekują tą nieruchomością, ale oczekują również od ZKZL-u i ZZN-u, że no, będzie jakaś inwestycja w zakresie remontu we wnętrza bramy i klatki schodowej. Bardzo proszę o odpowiedź, kiedy to będzie zrobione. Jeżeli, że tak powiem, odpowiedź będzie niezachęcająca, to tym chętniej pokażę zdjęcie, w jakim stanie jest to, ta klatka schodowa, bo naprawdę widziałem to, bo byłem tam na miejscu. I druga sprawa, mieszkanie, ulica Garbary, 30/15. Bardzo bym prosił o odpowiedź, dlaczego mieszkanie czeka od 2008 roku na możliwość wykupienia lokalu. Dzisiaj zdecydowaliśmy, że nie będzie można złożyć nowych wniosków, a mieszkanie złożył wniosek w roku 2008 i do dzisiaj ze względu na różne problemy inwentaryzacyjne i różne inne historie nie może swojego lokalu przez 7 lat wykupić. Bardzo bym prosił o informację, czy kiedykolwiek, bo ma 74 lata, czy kiedykolwiek ma szansę w ogóle, że ten lokal wykupi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 4.